Tak się. Trzeba bardzo uważać. Szczęść Boże, że
to skończyliśmy na sypialni. Tak, i do tego Was mocno zachęcam, dziewczyny, kobiety, żebyśmy się nie bały też podejmować tych tematów. Nie wiem, czy macie temat seksualności zaplanowany?
Tak, na tak. Luty.
Na luty.
Tak,
no. Będzie gorąco, na pewno będzie gorąco, ale ja ze strony żony chcę Was zachęcić do tego, żebyśmy my, jako katoliczki, nie bały się, nie wstydziły się, nie, tego tematu, tej seksownej bielizny, tego fajnego wyglądu w sypialni, bo to jest temat często pomijany, często taki, wiecie, że no nie, no nam nie wypada, no ale po co, ale jak, a właśnie, że wypada. Kto ma to robić, jak nie żona? I jeszcze jedna sprawa a propos tego przytulania, tego czasu. Być może Iga o tym wspominała, bo się jakoś tak staramy. Ale to jest temat tych drobnych gestów, drobnych rzeczy. Fajnie jest mieć też taką listę i najlepiej to znać język miłości swojego męża. O językach miłości już mieliście?
No właśnie Iga tak napomniała, ale to pewnie chyba w tym roku nie zdążymy.
Pięć języków miłości, warto też zgłębić temat, bo każdy z nas mówi inny język miłości. Jeśli się nie znamy swoich języków miłości, to się możemy mijać. My, chwała Panu, że zrobiliśmy ten test wcześniej, aczkolwiek Kamilowi się zmienił w trakcie język miłości. Dlaczego? O czym dowiedziałam się 2 tygodnie temu, więc moje działania były na marne ostatnie. Ale żeby właśnie w tym obszarze tego języka miłości się poruszać. Bo nie wiem, jeden ma język afirmacji, drugi czasu, trzeci dotyku, czwarty prezentów, ja na przykład mam prezentów. I piąty.
Ja wejdę Ci w słowo, Ewelinka, bo ja na przyszłe kawiarenki mogę przygotować taki test na te 5 języków i każde małżeństwo weźmie sobie do domu razem z opisami do konkretnego wyniku, bo akurat mam tą książkę, także zapraszam też na kolejny.
No to jest ogromna pomoc, żeby umieć sprawiać małżonkowi radość taką, jakiej on oczekuje. Bo to, że ja lubię prezenty dostawać, to nie znaczy, że Kamil lubi, nie? I po prostu my się mijaliśmy, no. To, że on lubi afirmacje, to nie znaczy, że ja lubię afirmacje. My możemy swoim językiem miłości mówić do swojego małżonka, on nie będzie kumał. To mu nie tego potrzeba. To. I właśnie takie drobne rzeczy, drobne gesty, jak SMS w ciągu dnia, jak kartka zostawiona w portfelu, docenienie, podziękowanie, słuchajcie. My jako dorośli wielokrotnie zapominamy o takim prostym słowie dziękuję. Żeby podziękować mu, nawet za to, że pracuje, nie za takie, wiecie, to się wydaje wszystko takie oczywiste, ale ile to nas kosztuje trudu czasem, ile wyrzeczenia, nie wiemy też, jakie pokusy są w naszym małżonku, ile on musi pokonać, nie, też siebie często. Dziękuję Ci za to, że jeszcze ze mną jesteś. I to, wiecie...
Tutaj mam przykład, z tydzień temu było, jak Wynka włożyła mi zdjęcie, nasze zdjęcie do mojej walizki, jak tam leciałem, nie? I to było bardzo wzruszająca chwila, gdzie tak naprawdę ja byłem tam... Przecież w Polsce?
W Wisbonie.
Ile jest tydzień temu?
Nie, 2 tygodnie. Bardzo nie
tak, no. I ja otwieram tą walizkę i po prostu i tam jest zdjęcie nasze z jakimiś tam pięknymi słowami z drugiej strony, nie? I jestem daleko od domu i patrzę na takie zdjęcie i w zasadzie teraz nawet mi się oczka w oczu kręci, nie? Także to jest super prosta rzecz, tak? To jest świadectwo drugiej strony, tak? Że jak poświęcicie tam te 5 minut na przygotowanie tego.
Tak. Bo o tym często też zapominamy, nie? Żyjemy sobie... Może jest fajnie, no jest jak jest, no żyjemy jak każdy, nie? Jest, jakoś leci. Tylko, że to od nas zależy, czy ja wyjdę z czymś więcej do mojego małżonka. I cały czas ten powrót do początku. Jacy byliśmy na początku, nie? A jeśli macie już taki kryzys, że totalnie nie chcecie już nawet patrzeć na niego, to przypomnijcie sobie, w czym się zakochałam w nim, nie? Co mnie urzekło? Co sprawiło, że ja z tym człowiekiem chcę spędzić resztę życia? Chciałam, no bo może dzisiaj mam właśnie taki moment, że już po prostu patrzę na siebie nie może, nie? Ale co się takiego, co ja w nim zauważyłam? I cały czas powrót do początków. bo szatan zawsze będzie tak działał, że będzie podsuwał nam myśli, podsuwał nam sytuacje i jeśli za nimi pójdziemy, no to będzie to katastrofa, nie? I to jest pokonywanie siebie na każdym etapie, każdego dnia, pokonywanie siebie, czyli szukam złota, a nie błota. Autorefleksja, to jest nieustanna autorefleksja codziennie. I takie drobne rzeczy, tu nie trzeba patetycznych, nie wiadomo jakich, nawet nie wiem, czy takie zdjęcie, kartka w portfelu, docenienie, pochwalenie. Na przykład mamy złotą zasadę w domu, że nie krytykujemy siebie wzajemnie przy rodzinie. W ogóle raczej chyba, przy nikim. Ale wyszliśmy z domu, ja wyszłam z domu, gdzie krytyka była na porządku dziennym. Szczególnie w kierunku mężczyzn, bo my kobiety to musimy sobie dać radę, co ty nie dać radę gwoździa wbić. Ja mogę czekać z tym gwoździem 2 tygodnie, nie? Ale mamy złotą zasadę, że nie krytykujemy siebie w obecności naszych rodzin. Co niejednokrotnie doprowadza do niektórych do szału, naprawdę. Ale ja mam złotą zasadę, że nigdy, a szczególnie przy teściowej, nie mówię nic złego na Kamila. Staram się skupiać na tym, co dobre. I to czasami irytuje ludzi, ale po prostu, bo jesteśmy tak przesiąknięci tym, co złe, tym dostrzeganiu zła, wytykaniu błędów, podkreślaniu tego, że coś się komuś nie udało, że ty zawsze, ty nigdy, ale jak mało się mówi dobrego, nie, wzajemnie na siebie, a już żona do męża, przecież on to powinien, nie, on to powinien, przynajmniej ja to powinien, mężczyzna to powinien, więc to i na koniec właśnie nie narzekaj. Jeśli macie z tym problem, z narzekaniem, a większość mówi, że nie ma, to zachęcam Was do tego, żebyście założyły sobie bransoletkę nie narzekania. To jest taki eksperyment, który robimy, dobrze jak będzie trwał miesiąc, to może być gumka, bransoletka, różaniec, cokolwiek. Jeśli uświadomicie sobie, że chcecie coś złego powiedzieć na męża, albo pomyśleć o nim coś złego, to przełóżcie z ręki na rękę bransoletkę. Ja zaczęłam z wynikiem kilkudziesięciu, kończę z kilku, więc...
A można krytykować po przełożeniu?
Nie! Ale wiecie, co jest fajniejsze? Akt strzeliście zamiast krytyki. Dlatego nauczyła mnie przyjaciółka, mama 7 już teraz dzieci. I ona na przykład też poleca to mężowi, jak tam któreś 6 dziecko było najbardziej intensywnym, najbardziej wymagającym dzieckiem. No mówię, matko, już nie mogę. Ona, mów, Jezu, ufam Tobie, to przynajmniej się do czegoś przyda. Zachęcam Was do tego, że zamiast krytyki, żebyście powiedziały, Jezu, ufam Tobie, albo Jezu, pobłogosław mu. Wiecie, że to, żeby zamieniać ten język, nie? Bo możemy językiem przekleństwa mówić, albo błogosławieństwa. Ale jeśli płynie z naszych ust błogosławieństwo, to ta łaska w ogóle przepływa, nie? Naprawdę. I to są realne sytuacje. Tylko z tą bransoletką jest tak, tylko żeby podejść do tego rzetelnie, bo to nawet narzekania się kończy, nie? Nie wiem, no 30 dni to jest tak optymalnie, tylko żeby rzeczywiście z tym pracować. I mówić o tym, bo ludzie, widzicie, to przespączkowanie się zaraża, nie? I zobaczycie, jak znika krytyka z życia, jak znikają te myśliwe uwagi, zamieniamy je na w cichości, akty strzeliste, może nie na głos, nie? Ale to dużo łatwiej się żyje, naprawdę. I czasami, nawet jak już mam dość, już jest tak, że sytuacje są podbramkowe, to kiedy spojrzę tym okiem miłosierdzia na mojego męża, to mówię, matko, jaki on jest wspaniały. Tak. Ciekawy eksperyment to też to komplementowanie, bo w momencie, kiedy nasze otoczenie nie jest do tego przyzwyczajone, to możecie spotkać się z tym, że kurczę, co ty robisz, zwariowałaś. Naprawdę. Bo ludzie nie są tego nauczeni dzisiaj, nie? Zobaczcie, na jedno słowo krytyki psycholodzy mówią, że minimum 5 dobrych rzeczy, żeby powiedzieć. Żeby nie zniszczyć człowieka osobowości, charakteru i nie zniechęcić go do działania. Wiecie, jak zaczniemy to wprowadzać, no to będziemy tylko się podnosić na duchu, nie? I o to chodzi. Dla mnie takim czymś, co chciałabym, żeby wybrzmiało, to, żeby być fanką numer jeden swojego męża. Chcę być fanką numer jeden. Chcę o niego zabiegać, chcę o niego się starać, chcę go afirmować. Chcę, żeby czuł moje wsparcie, nie? To ezer kenegdo. I chcę o niego walczyć. Szczególnie tam, gdzie to takie sytuacje z życia mi się przypominają, szczególnie tam, gdzie mężowie wychodzą, mąż pracuje w dużej korporacji, żona opiekuje się domem, myśli, że jemu po prostu tego potrzeba, bo ja mu upiorę, ja mu posprzątam, ja mu ugotuję, jestem taka uchętana, on wraca, ja mam dość i on też ma dość, nie? Dobrze jest mówić, żeby to oczekiwania i potrzeby, być może ten temat też będzie, żeby mówić tego, o czym, tego wyraźnie, czego ja potrzebuję, żeby on też wiedział, co się we mnie dzieje, żebyśmy się tu nie minęli, ale żeby też nie spowodować, że mu się nie będzie chciało wracać do domu. Że on już na początku będzie miał ochotę wyjść, nie? Bo byłam świadkiem ucieczki z domu, wyjazdów na ryby, do garażu, do kolegów, dlatego, że mąż nie chciał być w tym domu, bo jemu tam po prostu było źle. I to jest nasza ogromna rola, żeby stworzyć taką atmosferę. Pamiętaj, najważniejsza jest atmosfera. Żeby stworzyć taką atmosferę, taki dom i taką relację ze swoim mężem, tak być dla niego, żeby on chciał tam wrócić. Nie mówię tu, że teraz mamy być cierpiętnicami, wiecie, nie wiadomo, co ze sobą robić, tylko tak to wkomponować w naszą sytuację życiową, w nasz etap rozwoju też duchowego. Tylko żeby nie zaprzepaścić tego, co już mamy i żeby mężowie mogli przy nas zastać. To kardynał Wyszyński bardzo mocno podkreślał. Za wielkim mężczyzną zawsze stoi mądra żona. Ale wielki nie znaczy sławny, odnoszący sukcesy na skalę światową, tylko wielki też i duchem, i pewny siebie. Taki, który będzie przywódcą stada. Taki, który będzie naszym przywódcą rodziny. I tego Wam życzę z całego serca. To jest ciężka praca. To dzisiaj nie jest modne. I to się spotyka często właśnie z tym, że Wy w patriarchacie to jesteście takie, bo się poddajecie. Ale takie jest powołanie nasze w małżeństwie. Powodzenia.
Tak, jeszcze jedną rzecz dodam, bo akurat my mieliśmy bardzo bliskich znajomych z tą jedną zdradą, o której Ewelinka wspomniała.
To jest bardzo bolesne przeżycie dla nas wszystkich.
To była taka jedna rzecz, która jakby ja tej dziewczyny nie potrafiłem wytłumaczyć tego. Natomiast może któraś z Was kobiet to zrozumie w moim tłumaczeniu, bo mi się wydaje, że jakby ja rozumiem tego faceta, dlaczego on mnie zdradził, nie? Bo jakby tam była taka sytuacja, w której ona jakby była w domu, zajmowała się dziećmi, zajmowała się domem, tak? Natomiast to nie było tak, że jakby ich nie było stać na jakąś tam pomoc domową, czy kogoś, kto by pomógł przy tych dzieciach, sprzątać i tak dalej. Natomiast ta kobieta, ona myśli nadal, bo moim zdaniem to tam się dużo nie zmieniło jeszcze, że jakby to, że jest pranie zrobione, że sprzątanie zrobione, że dzieci są zrobione, że on wraca o 19, a ona po prostu leży i jest nieżywa, tak? No to jakby z punktu widzenia tego faceta, to taka żona to jest w zasadzie, no to jest jakaś tam sprzątaczka, która jest u niego w domu, nie? I jakby te rzeczy nie są jakby... Nie, ja rozumiem, ale to jest... Akurat ja nie mówię, jeżeli to jest ciężka sytuacja finansowa, to jest jakby zupełnie inna ten, więc ja tylko mówię, jeżeli to jest dobra sytuacja finansowa, jakby z punktu widzenia faceta wtedy zmienia się też perspektywa, że to nie jest tak, że to nie, bo jeżeli jest ciężka sytuacja, my na przykład mieliśmy bardzo ciężką sytuację, ja byłem na utrzymaniu żony na początku naszego małżeństwa, nie? Bo tam jedna spółka mi zbankrutowała, długa historia, natomiast mieliśmy ciężką sytuację, wtedy na przykład na takie coś sobie w ogóle nie mogliśmy pozwolić, więc jakby to wtedy były rzeczy do zrobienia, to po prostu trzeba wtedy zrobić. Natomiast w momencie, kiedy jest dobra sytuacja finansowa i facet dobrze zarabia, czy tam, nie wiem, jest w miarę okej, gdzie można sobie na takie rzeczy pozwolić, to tam mimo tego ta kobieta się upierała do tego, że to są rzeczy, które należą do kobiety, tak? Należą do kobiety, więc ona to musi zrobić, mimo tego, że ona o 19 jest nieżywa, tak? I wtedy jakby... Ja na przykład, my to też przeżyliśmy trochę, tak gdzie ty myślałeś, że upranie mi skarpetek, to jest po prostu dla mnie jakaś super wartość. No ale w momencie, kiedy jakby stać nas na to, żeby ktoś inny, powiedzmy, część obowiązków przejął, to wtedy tak naprawdę to jest wartość 15 zł za godzinę, tak? Więc jakby z punktu widzenia faceta, ta percepcja, moim zdaniem, ona się... Nie, to jest mój brutalny, bo to jest może dla części z Was to jest jakieś tam brutalne podejście, nie? Natomiast na koniec dnia, no to jest to powiedzmy 15-20 zł za godzinę, gdzie dodatkowo osoba odciąży Was jako kobiety w tych podstawowym, przysłowiowym praniu skarpetek, tak? I wtedy w momencie, kiedy Wy tak naprawdę się odciążycie dzięki mężowi, który może trochę więcej zarabiać będzie, to Wy jesteście w stanie przekazać ten czas i tą swoją energię, którą wkładacie w pranie skarpetek w to, żeby wzmocnić swojego męża, tak?
To u nas wiesz, my siedzimy
nie, no, okay, siedzi na przykład. Nie, to jest zrozumiałe, prawda? No, ale co mi sytuacja.
To wtedy, to, nie, to, to wtedy po prostu trzeba sobie poradzić, tak? On to wtedy nie stać
na
to.
Ale ona będzie siłą rzeczy utręczona.
Nie, nie, że sobie radzimy, ale wiecie co, to tutaj mam odpowiedź na to, że akurat może mamy takie szczęście, że taką społeczność w Warszawie udało nam się zbudować, ale jest tak, że sobie wzajemnie pomagamy, nie? Jeśli jest kobieta, która wiemy, że i tutaj też no, tu wszystko opiera się na relacjach, ale wiemy, że jest już tak umęczona, to wzajemnie zostajemy sobie z dziećmi po to, żeby ci dwoje mogli wyjść na randkę o dobrej, o normalnej porze, żeby pobyli sobie ze sobą. I nie bać się prosić, ale to też te potrzeby, nie? Chyba ja mam potrzeby się wyspać, nawet w ciągu dnia, nie? I to, wiecie, żeby, no pytanie, co jest ważniejsze, czy ta relacja małżeńska, żeby ją budować, nie? Czy moje to udręczenie i ja chcę być tą cierpiętnicą, nie? Ja na przykład nauczyłam się prosić o pomoc, nie? Słuchaj, naprawdę potrzebuję się wyspać, nawet mamy taką umowę, że jak Kamil wraca, to potrafię powiedzieć, słuchaj, muszę się położyć na tę pół godziny po to, żebyśmy mogli spędzić fajny wieczór. I na przykład my sobie robimy, jak nie możemy wyjść, to robimy sobie randki w domu, tak jak wy tutaj siedzicie, przy świecach. Ostatnio Kamil zrobił marchewkę po kroju. Naprawdę, to są takie drobne rzeczy. Akurat ja wtedy usypiałam dzieci, jak zeszłam na dół, ale czasami mam tak, że słuchaj, muszę się położyć, bo ja usnę i nie porozmawiamy, nie? Tylko żeby umieć komunikować też swoje potrzeby, ale też, bo ja na przykład wchodząc w małżeństwo, to myślałam, że będę właśnie tą panią domu, że ja wszystko sama zrobię. Wiecie, na przykład my mamy teraz duży dom i Pan Bóg nam pobłogosławił i gdybym chciała wszystko na fito, na super zrobić, to ja bym nie zrobiła, tylko kończąc sprzątać, to zaczynała dentami i to ciągle coś w tym domu jest do zrobienia. Natomiast dziś wiem, że dla Kamila nie ma znaczenia, kto posprząta, nie? A ja ambicjonalnie z domu, wychodząc, że moja mama wszystko rozwiązuje.
To dobrze, żeby nie było tak, że każdy facet jest taki, nie?
Tak, żeby wyczuć swojego męża, nie? Bo ja na przykład z czym innym wchodziłam na
małżeństwo. To są stereotypy, nie? Tak. Ten. Ale tak naprawdę, ja szczerze wątpię, że tak te kobiety marzą o tym prawie, że tak te i są w tym szczęśliwe, bo wszyscy traktują to jako, no nie, obowiązek.
Ja gotować kocham i kuchni nikomu nie oddam, na przykład ja mogę tam godzinami siedzieć, co Kamil też nie rozumie, ale ja mówię, że
to tak, to jest dla panu, nie dla mnie.
No tak, tak, nie oddam nikomu kuchni. Natomiast też, żeby wyczuć i swoją sytuację, ale zrozumieć też męża, na przykład o drugą taką sytuacją bardzo ryzykowną, są dzieci w sypialni, nie? Jest wiele szkół, wiele teorii, że trzeba, że to łóżko, są takie łóżeczka małe, żeby dziecko spało przy nas. Natomiast znam mężów, którzy mówią, że oni po prostu oddalali się od żony, bo oni mieli dość dzieci w sypialni, nie? I znam takich, którzy postawili warunek po roku, albo dziecko wędruje do łóżeczka swojego, nie? Także to też jest ważne, żeby rozmawiać, ważne, żeby słuchać się też męża, no on jest ważniejszy niż dziecko, nie? Ja umęczona raczej wstawałam, znaczy umęczona, nie, no. Stawałam raczej, bardzo rzadko brałam dzieci, znałam podejście Kamila, nie? Że on nie lubi dzieci u nas w łóżku, no teraz przychodzą. Natomiast też ważne, żeby wsłuchać się w męża, nie? Żeby go nie zostawiać, że teraz ja mam dzieci, ja jestem matką, najpierw jestem żoną, nie? Na przykład słuchałam przedstawiania się kobiet, przedstawiałam się kobiet, jeszcze tylko to dodam, jak słucham czasami, jak jesteśmy gdzieś na warsztacie, kobiety mówią o sobie, mam na imię Ewelina, jestem mamą, pracuję tu, tam. No jak zapytania żona, a no tak, jestem żoną, nie? Wiecie, jakie to jest przykre, że najpierw jesteśmy żonami. Pan Bóg dał nam męża, jesteśmy w sakramencie, jesteśmy związani z sakramentem, a dzieci są nam dane, one kiedyś wyjdą w świat. I żebyśmy nie zostali z pustą. Nie z pustą gwiazdą. Dobrze, dziękuję
ja
bardzo.
Przepraszam, ja chcę jedną rzecz powiedzieć, bo tak? Tak, może Boże piwne wszystko, ale jakoś bardzo mam duży bunt, kiedy słyszę, że zdrada w małżeństwie zależy od tego, od kobiety. I też to nie jest też tak, znaczy to ma odpowiedzialność. To nie to, że ja nie wiem, posprzątam albo nie posprzątam, albo założę bieliznę taką jak inną, nie powinno być jakąś przyczyną do tego, że mój mężczyzna, mój mąż rozgląda się, poszukuje i też, bo to jest po prostu płytkość mężczyzny. Ja bym chciała to nazwać po imieniu. To nie jest dojrzałość mężczyzny. I to, że ja go będę komplementować, tak, ale to się wszystko opiera na wzajemności, a nie na jednostronności.
Ale dziś mówimy o żonach.
Mówimy o żonach, ale też jest kontekst, prawda? I pewnie tego kontekstu jakoś brakuje. Że ten kontekst powinien też wybrzmieć. Żebyśmy nie rozpieszczali za bardzo jednej strony, a nie krytykowali nadmiernie drugiej strony. Bo to jest
widziałyśmy się z doktorą Wandą Butacką, byliśmy u niej w Krakowie. I co mnie zszokowało, bo w ramach urzekającej zapraszamy różnych prelegentów, no i pani Wanda mówiła, ja do kobiety nie jadę, wy jesteście za głupie, ja wolę z mężczyznami pracować. I padło kilka razy z jej ust, że przyczyną zdrad w większości są kobiety. Znaczy ja nie jestem tutaj żadnym autorytetem i nie mam badań żadnych, natomiast pani Wanda pracuje 17 lat w...
Ale częściej zdradzają mężczyźni.
Ale ona mówi o przyczynach.
Tak, zdradzają.
Z kobietami. Nie, ale nie daje mi się zwariować. Ja nie mówię tutaj, że wiecie, no teraz mężczyzna ma siedzieć i nic nie robi, tylko co my możemy zrobić. To jest ta autoreflekcja, nie? Ile ja się wydaje.
Nie mogę powstrzymać od komentarza tej dla nas anonimowej na szczęście pary, że w sytuacji takiego małżeństwa, gdzie kobieta nie pracuje zawodowo, to komunikat, kochanie, zatrudnijmy kogoś do sprzątania, musi wyjść ze strony mężczyzny, dlatego że kobieta...
On chciał.
Aha,
to jest chciał. Po prostu przed wielu laty była taka popularna książka Płeć mózgu i tam była właśnie taka propozycja, że dobrze jest, jak kobieta pójdzie do pracy chociaż na kilka godzin, ponieważ dzięki temu nie ma poczucia winy, że kupi sobie sukienkę albo zatrudni kogoś.
Bo ma swoje pieniądze.
Bo naprawdę, kiedy kobieta nie siedzi w domu, właśnie nie siedzi.
Nie siedzi, ona jest zbrana, no na
wypełnieniu. No naprawdę nie czuję się komfortowo w sytuacji, w której wydaje pieniądze tak ciężko zarabiane przez męża gdzieś tam.
Ale tam była zupełnie inna sytuacja, że mąż chciał, tylko minęli się z potrzebami po prostu.
Tak,
tu o to chodzi, żeby się zrozumieć. Tak.
Ale ja tu się naprawdę do tej sytuacji, ale mam pytanie, to z kolei jest taka sytuacja, że żona ma, takie poczucie winy, że wydaje pieniądze męża. A tak naprawdę, no to mąż powinien, dostrzegać potrzeby żony. Ja na przykład ostatnio byłam na fajnej konferencji hormonijnej. Dla matek, bo tam u nas są firmy dla matek, dla ojców. I tam padło takie fajne zdanie, że w momencie, kiedy, nie wiem, na przykład są pieniądze, nawet niezależnie od sytuacji finansowej, ale w momencie, kiedy, nie wiem, to są pieniądze na przykład na jakieś zajęcia, dodatkowe dla dzieci, czy tam na inne potrzeby dzieci, a żona ma wyrzuty sumienia, czy nie ma, albo nie ma w ogóle na nową sukienkę, czy na fryzjera, to jest chora sytuacja, po prostu kwestia ułożenia
priorytetów, ale też priorytetów. To są...
Priorytetów, to
tak, tak. Ale wiecie, my mamy tendencję do zatracania się i to jest właśnie to, do tego cierpiętnictwa, zatracania się, że ja nie jestem ważna, nie? Nie powiedział. Jak to było mężowi, to teraz sięgamy do portfeli i żonie na nową sukienkę, na tą randkę, nie? Ale tak,
może to właśnie też.